Gość popołudniówki.
W studiu popołudniówki Radia Zachód pan Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolnictwa. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mógłbym powiedzieć nawet nowy, stary prezes Lubuskiej Izby Rolnictwa, ponieważ za nami już wybory na szóstą kadencję zarządu Izby. No i wygrał pan te wybory jednogłośnie. Taki wynik pana zaskoczył? Czy spodziewał się pan właśnie, że wszyscy delegaci na zarząd regionalny, zarząd Lubuskiej Izby Rolnictwa zdecydują się wybrać pana ponownie na stanowisko prezesa?
Panie redaktorze, każde wybory są zaskoczeniem. Nigdy nie można liczyć, że uzyska się 100% głosu, bo to by było swego rodzaju zarozumialstwo.
Taki wynik z pewnością cieszy, ale to też wyzwanie, prawda, dla kogoś, kto ma pracować na rzecz lubuskich rolników i lubuskiego rolnictwa.
No jest to maksymalne zaufanie, a jednocześnie jest to duże wyzwanie w stosunku do mojej osoby, bo tu praktycznie każdy jeden delegat wybrany w wyborach powiatowych zagłosował za moją osobą na prezesa.
No właśnie, wyzwanie tym bardziej, że przyszło panu rządzić Izbą Rolniczą w naszym regionie w dość trudnych czasach. Końcówka minionej kadencji stała pod znakiem suszy, początek tej także. No to niby temat, który pojawia się bardzo często w mediach i o którym równie często mówimy na antenie Radia Zachód, ale w tej rozmowie trudno go pominąć. To był ciężki rok, prawda? Podobnie jak poprzedni i jeszcze wcześniejszy.
No tak, ta kadencja jest to szósta kadencja izb rolniczych w Polsce. Piąta kadencja, która była, bo jestem drugą kadencję prezesem Lubuskiej Izby Rolniczej. Podobnie się zaczynała. Zaczęła się od suszy. Na jesieni mieliśmy wybory do parlamentu. Za tym przyszły zmiany we wszystkich środowiskach okołorolniczych. Wymiana wojewody. Nowe osoby, nowe twarze, no i ten problem z suszą, który musieliśmy przejść. Potem następny rok były nawalne deszcze, no i teraz mamy dwa lata z rzędu suszę. A ten rok był wyjątkowy, on był specyficzny. 30 maja zakończyła się kadencja, piąta kadencja izb rolniczych, a następne wybory, które były do szóstej kadencji, odbyły się dopiero 28 lipca, co powodowało, że my jako izby nie mieliśmy swoich przedstawicieli, których wojewoda powołał do komisji szacujących te straty. Także to był dosyć duży problem, no ale tu zarządzenie ministra pozwoliło na powoływanie byłych przedstawicieli izby. W taki sposób zostały komisje uzupełnione i powołane.
Trzeba także zaznaczyć, że w poprzedniej kadencji niestety brakowało także przedstawicieli województwa lubuskiego ze środowiska rolniczego w parlamencie. Myślę tutaj chociażby o parlamentarzystach z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po drodze także zdarzyła się wymiana ministra rolnictwa. To z pewnością dodatkowo komplikowało sytuację.
No rzeczywiście od początku kadencji, przypomnę, że to był 30 maj. 4 lata temu mieliśmy ministra ze środowiska ludowców, czyli z PSL-u. Potem nastąpiła zmiana. Mieliśmy ministra Krzysztofa Jurgiela. Potem znowu była zmiana. Krzysztof Ardanowski nastąpił. Także mieliśmy w trakcie kadencji 3 zmiany na stanowisku ministra rolnictwa.
No to jak w takim razie sobie radzicie z tą suszą? Jak staracie się funkcjonować właśnie w tak trudnych warunkach, nie tylko klimatycznych, ale także politycznych?
No, panie redaktorze, z suszą to my sobie nie radzimy, bo jednak jest to przyroda. Z przyrodą sobie jeszcze nikt nie poradził i no, ja myślę, że my możemy tylko złagodzić te skutki, które no, mamy nawet w tym roku poprzez mądre ustawy, pomoc w terminie, w czasie wtedy, kiedy my ją potrzebujemy. W tej chwili wiem, że ruszył program małej retencji, czyli dofinansowanie do budowy zbiorników retencyjnych, tylko sama nazwa mówi mała, do 10 arów, to nie jest to żadna pomoc, bo 10 arów to do ogródków przydomowych może służyć, ale także nawadnianie, jeżeli chodzi o studnie głębinowe, jest to dobry kierunek, ale ja myślę, że powinniśmy pójść na bardziej w zbiorniki retencyjne, bo należałoby po zimowym okresie tą wodę magazynować, zbierać, po ulewach zbierać, a po prostu nie wydobywać tej wody głębinowej, która służy nie tylko rolnictwu, ale ona służy też nam jako konsumentom. Obawiam się, że nadmierne korzystanie z wód głębinowych może doprowadzić do zaniku tych wód i to może być dosyć dużym problemem, bo wody, tak zwane deszczówki mamy po każdym zdarzeniu typu opady, burze i tak dalej, ale wody głębinowe odbudować, no to trzeba szeregu lat, żeby te zapasy odbudować.
No właśnie, to są jednak plany, które mogą ewentualnie pomóc rolnicom przetrwać kolejne susze w latach następnych, ale co zrobić, żeby w jakiś sposób uratować rolników po tym, co było? Jakie są wasze oczekiwania w stosunku na przykład do rządu, do samorządów?
Panie redaktorze, może to będzie dziwne porównanie, ale ta pomoc, którą w tej chwili my otrzymujemy, jest to tak jakby można stwierdzić, że to jest transfuzja krwi po zgonie pacjenta. Nie pomaga się po 3-4 miesiącach. Jeżeli jest jakieś nieszczęście, pomagamy błyskawicznie i to w ten sposób możemy załagodzić skutki tej suszy, bo niektórzy rolnicy do tej pory nie wyszli po prostu z pracami zimowymi typu orka, siewy, zbóż. Do tej pory z powodu braku pieniędzy. Gdyby ta pomoc była 2-3 miesiące wcześniej, kiedy już wiadomo było, że nie będzie zbiorów, bo są u nas gminy, które miały nawet do 90% straty, tam kombajny na pole nie wyszły, bo nie miały co zbierać. Gdyby ta pomoc przyszła w porę, dziś już byśmy mieli pola obsiane rzepakami, zbożami typu jęczmień ozimy. W tej chwili już minęły terminy agrotechniczne, jeżeli chodzi o siewy żyta. My w dalszym ciągu czekamy na tą pomoc, o której się bardzo dużo mówi. Przy czym wymienia się tą kwotę maksymalną 1000 zł, w niektórych przypadkach będzie to 250 zł. No jeżeli ktoś potrafi za 250 zł uprawić hektar jakiejkolwiek uprawy roślin, no to ja mu gratuluję. Mhm. Ja wiem, że tu jest potrzebny minimum 2000 zł.
A fundusze unijne wam nie pomagają już w tak mocnym zakresie jak do tej pory?
No niestety nie. Mówi się o tych dopłatach rolniczych do 2014 praktycznie. Mówiono, jaki to jest rolnik bogatym człowiekiem, jakie to pieniążki dostaje. Proszę zauważyć, że od 2014 nastąpiła cisza w eterze. Już nie mówimy, ile ten rolnik dostaje. Po prostu te dopłaty z roku na rok są mniejsze, bo wyszły tak zwane hektary pierwsze, które spowodowały, że w niektórych przypadkach mamy w granicach 600 zł, czyli jeszcze ten 1400 do uprawy żyta musimy gdzieś znaleźć. Czyli znaleźć poprzez no, udany rok w produkcji i po prostu stamtąd. Ale jeżeli my mamy 2 lata z rzędu suszę, to już nawet i banki nie chcą z rolnikami rozmawiać.
A skoro już mówimy o funduszach unijnych, w ostatnich dniach dość głośno było o krytycznych słowach ministra Ardanowskiego w stosunku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, niektórych agencji regionalnych, które zajmują się chociażby dystrybucją funduszy unijnych. A jak pan ocenia pracę i współpracę z agencją w naszym województwie?
Panie redaktorze, na początku tej kadencji była mała zadyszka, ale to nie spowodowana decyzjami tutaj lokalnego kierownictwa, czyli oddziału terenowego. To centralne rozporządzenie, które doprowadziło do zwolnienia wszystkich kierowników biur powiatowych, ale od momentu wymiany na dzień dzisiejszy ja mogę stwierdzić, że nasze biuro chyba jest jedno z najlepszych w kraju, jeżeli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Choć też popieram słowa ministra, to były gorzkie słowa, ale w końcu ktoś się odważył powiedzieć prawdę. Mam kontakt z rolnikami z całej Polski i to, co się dzieje w niektórych agencjach, to naprawdę jest to duża tragedia.
To właśnie
nie dotyczy to województwa lubuskiego.
No właśnie chciałem to potwierdzić, bo dyrektor Rochniński, dyrektor Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bardzo często się chwali i mówi, że jest dumny z tego, że wypłata funduszy unijnych, czy na przykład środków pomocowych w naszym województwie przebiega bardzo sprawnie i właściwie zawsze w określonym terminie albo nawet przed terminem te pieniądze trafiają na konta rolników. Zaznacza też, że to wynika między innymi z tego, że rolnicy dość szybko i sprawnie składają wnioski unijne, także za pośrednictwem nowego internetowego systemu e-wniosek. No i tutaj chciałem właśnie potwierdzić te słowa, czy one rzeczywiście są zasadne i czy rzeczywiście tak jest, jak mówi dyrektor Rochniński.
No jeżeli chodzi o e-wniosek, w momencie, kiedy te procedury były procedowane w kraju, okazało się, że powiat Siebodziński był najlepszym powiatem w kraju. To świadczy o tym, że tutaj ta ściana zachodnia po prostu sobie bardzo, bardzo, bardzo prędko poradziła z wnioskami elektronicznymi. No i rolnicy rzeczywiście dostają w terminach te dopłaty, które są wypłacane, ale nigdy nie przed terminem, bo przed terminem, panie redaktorze, nie wolno wypłacić żadnej pomocy. Jest to ustawowo i to nie jest zależne od oddziału terenowego, od rządzących. To są po prostu przepisy unijne, które należy przestrzegać.
Bardziej chodziło mi o to, że przed terminem tego ostatecznego dnia, kiedy do którego wnioski powinny trafić na konto rolników, stąd właśnie takie sformułowanie. Kończąc temat tego, jak sobie rolnicy radzą z suszą, pan stwierdził tutaj, że sobie nie radzą, ale też w pewien sposób szukają jakichś dróg wyjścia poza rolniczych, poza gospodarczych i na przykład ostatnio na debacie rolnej w Zielonej Górze, która miała miejsce, bardzo dużo mówiono o fotowoltaice. To podobno jest sposób na zarobkowanie. To podobno jest nowy i coraz częściej promowany wśród rolników sposób na zarobkowanie. Po prostu rolnicy mogą wykorzystać te hektary ziemi, które posiadają, hektary wysuszonej ziemi, na której właściwie nic opłacalnego już nie rośnie, do tego, aby postawić tam farmy fotowoltaiczne. Jak pan się zapatruje na taki pomysł?
Panie redaktorze, jest to rzeczywiście dobry kierunek, ale jest to temat bardzo skomplikowany. Te przepisy, które dotyczą OZE, one po prostu pozwalają nam jako rolnikom, jako nawet obywatelowi państwa polskiego, na wyprodukowanie do 2,5 MW. Tu nie ma problemu, bo 2,5 MW można podłączyć pod linię średniego napięcia. Rzeczywiście w niektórych miejscach stosujemy coś takiego, ale okazuje się, że jeżeli rolnik rozpoczyna taką procedurę, to w tym momencie zderza się z ścianą i to dosyć dużą ścianą, bo się okazuje, że GPZ, który jest o 10 km oddalony, to jest główny punkt zasilania, do którego trzeba dostarczyć energię wyprodukowaną. Często te linie są przestarzałe, gdzie energetyka odmawia przyjęcia takiej ilości prądu. Myślę, że też jest i druga strona, bo my, prowadząc działalność gospodarczą, my jesteśmy też konsumentami prądu. I te małe stacje do 50 kW, one wystarczają nam do tego, żebyśmy sami produkowali energię i konsumowali w gospodarstwach. Jest to ten kierunek, który pozwoli nam zaoszczędzić na wydatkach związanych z zakupem prądu z zewnątrz, ale żeby rodzina z tego wyżyła, żeby gospodarstwa mogły się przekwalifikować na produkcję, ja tego tak nie widzę, bo 1 hektar to jest 1 mega. 2 hektary to jest maksymalnie, co możemy na dzień dziś uzyskać. I proszę sobie wyobrazić, że 20 tysięcy gospodarstw, jakie mamy w województwie lubuskim, nagle chcą hektar lub 2 hektary przeznaczyć pod taką fermę. Jest to niemożliwe. No, zdarza się, że pojawia się firma, która gdzieś buduje fermę, czy wiatrową, czy fotowoltaiczną, ale to są sporadyczne przypadki. Przepisy do tej pory nam po prostu nie pomagały, zwłaszcza jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe. Wiemy, że jest zakaz. Był to dobry kierunek, ale niestety my, mali producenci, na samym dole przegraliśmy przed z wielkim lobby, które po prostu nie dopuszcza do tego, żeby po prostu polski rolnik miał inną formę zarobkowania.
Czyli brzmi pięknie, ale jeżeli chodzi o wykonanie, jest już z tym gorzej, jak słyszymy. Panie prezesie, za wami kolejne żniwa, kolejne dożynki. Za panem także wybory na 6. kadencję prezesa Lubuskiej Izby Rolnictwa. Przed panem z kolei krótki urlop, a potem już do pracy ponownie. Czego więc życzyć na tą 6. kadencję zarówno panu, jak i wszystkim członkom Lubuskiej Izby Rolnictwa i w ogóle lubuskiemu rolnictwu?
No być może narażę się dla ludzi niezwiązanych z rolnictwem, ale przynajmniej jednego dnia w miesiącu deszczu.
Mm-hmm. Myślę, że taki też by się przydał, choćby po to, żeby grzyby rosły w lasach i tym optymistycznym akcentem na jesień. Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolnictwa, był gościem popołudniówki Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.